7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Już wiatr ucichł nieco, na szczęście jest przez chwilę chociaż ciszej i sympatyczniej, kiedy tak nie wieje. Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniam się Państwu pięknie. A oto co między innymi napisała do mnie w mailu osoba, która jest dzisiejszym gościem Nocnych Rozmów. Dla zdrowia psychicznego obecnie nieletnich, których świat goni z zawrotną prędkością, potrzebni są silni, mądrzy ojcowie, douczeni, ciągle się doskonalący w sztuce ojcostwa. To oni pokazują dziecku świat na zewnątrz i uczą je w tym świecie się poruszać. O dobrym, świadomym, odpowiedzialnym ojcostwie dziś porozmawiamy, proszę Państwa, a także o warsztatach dla ojców i o tym, czy przeżywamy kryzys ojcostwa, czy wręcz przeciwnie, może rozkwit. A moimi gośćmi są Katarzyna Szurlej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kasia jest pomysłodawczynią warsztatów dla ojców, ja tata. I Darek Seleman. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Darek jest trenerem biznesu, rozwoju osobistego, jest coachem, także autorem projektu Lekcje, których zabrakło w szkole. 600-306-0606 to SMS-owy numer do Nocnych Rozmów. A muzycznie dawno niesłyszana Katie Carr z płyty Paszport. Zapraszam.
We gotta drive away.
Katie Carr z płyty Paszport. Jeszcze zaśpiewa nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23 600 306 0606 to nasz SMS-owy numer. Dziś, proszę Państwa, o dobrym, świadomym, odpowiedzialnym ojcostwie będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. Katarzyna Szurlej, pomysłodawczyni warsztatów dla ojców Ja Tata i Darek Seleman, trener biznesu rozwoju osobistego, coach, autor projektu Lekcje, których zabrakło w szkole. Co z tym ojcostwem? Dlaczego pomysł na warsztaty? Czy z ojcostwem jest tak źle, że trzeba zorganizować warsztaty, żeby było lepiej? Czy być może jest tak dobrze, że warto tę świadomość dobrego ojcostwa jeszcze rozwinąć?
To jest pomysł Kasi, więc myślę sobie, że dobrze by było, żebyś powiedziała, skąd pomysł. Ja myślę sobie, że jeżeli miałbym odpowiedzieć wprost na pytanie, to jest kiepsko, jest duży kryzys. Kryzys bycia ojcem, nie mamy dobrych wzorców, nie mamy się skąd uczyć, jak być ojcem, i to dotyczy w ogóle kryzysu męskości w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej. Nie mamy po prostu ojców takich, którzy by nas nauczyli, jak to jest, jak to się robi po prostu, jak do tego dojść.
Tak jak kiedyś przed laty ojcowie, którzy byli wojownikami, przekazywali te swoje umiejętności synom, albo ci, którzy byli rolnikami czy rzemieślnikami, i to był jakiś taki naturalny sposób uczenia się, jak być mężczyzną, fachowcem, profesjonalistą od ojca, prawda? Tych męskich spraw uczyli się chłopcy, a teraz najczęściej wychowywani przez babcie, dziadków albo samotne kobiety.
Bardzo często jest tak, że ojców po prostu nie ma, ponieważ wychodzą do pracy, wyjeżdżają za granicę. Ja jestem na to świetnym przykładem. Mój ojciec pływał jako marynarz na statku, nie było go przez, nie wiem, 10 miesięcy w roku. W związku z czym jestem wychowany przez samotną matkę praktycznie. I no, jak to być ojcem? No, zarabiać gdzieś pieniądze, jak to się robi, ja nie wiem. Jak się zajmować dzieckiem?
Czyli być ojcem to zarabiać pieniądze dla wielu młodych ludzi, prawda?
I teraz jest dość mało rodzin wielopokoleniowych, takich, które mieszkają w dużych domach, gdzie jest dziadek, który może być wzorcem, wujkowie, jacyś mężczyźni w ogóle. W związku z czym mamy często taki model, że jest mama, jest dziecko albo dzieci, a taty nie ma, jest w pracy.
I ciągle jest w pracy.
I ciągle jest w pracy, tak.
Kasia Szurlej, wpadłaś na pomysł, żeby zorganizować warsztaty dla ojców Ja Tata. Jak to było?
Pomysł wziął się stąd, że dwóch znajomych mi panów, lat 40 i troszeczkę, postanowiło zostać ojcami. Absolutnie świadomy wybór i nagle myślenie, jak ja sobie poradzę. Już nie pamiętam, nie miałem ojca, który by mnie ułożył w jakiś sposób. Nie wiem, jak być świetnym ojcem. I szukanie, i jednocześnie zarabiam, mam dużo pracy. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przeczytać całą masę książek i wybierać, czy to jest lepsze, czy tamto jest lepsze. I właściwie stąd się wziął pomysł na warsztaty dla ojców.
Tak się też zastanawiam, czy takie warsztaty, skądinąd świetny pomysł, nie są jednak taką namiastką tego, czego wielu mężczyznom, młodym ojcom brakuje. Właśnie tego kontaktu z ojcem, z dziadkiem, to o czym mówił Darek. Tej naturalnej ciągłości przekazywania sobie tej męskiej wiedzy, tej męskiej sfery wtajemniczenia.
Oczywiście, to jest w tej chwili najtrudniejsze, ponieważ tata musi uczyć rzeczy, których sam właściwie nie umie. I tu właściwie pojawia się problem, ponieważ odnoszą ojcowie, zresztą generalnie rodzice, swoje sposoby wychowania dzieci do tego, co wynieśli z domu, raz, a dwa, do tego, co zapamiętali, że woleliby, żeby było w ich dzieciństwie, o tym, co zapamiętali, żeby nie było w ich dzieciństwie, a poza tym mogą mieć tylko własne koncepcje na wychowanie.
Mało tego, czasami w taki naturalny, podświadomy sposób, mimo że jakaś metoda wychowawcza bardzo im doskwierała w ich dzieciństwie, przenoszą ją na swoje dzieci. To jest taka reakcja łańcuchowa. Ja mam pytanie tutaj, Darek, do ciebie, jeśli twój ojciec był ciągle w morzu, czyli w większości był nieobecny. Jak ty się uporałeś z własnym ojcostwem i z byciem dobrym, fajnym ojcem, wartościowym ojcem?
Ja nie jestem pewien, czy się uporałem. Ja myślę sobie, że jestem takim sobie ojcem. Staram się jak mogę, mam dwójkę dzieci, ale nie postrzegam siebie jako jakiś wzór dla innych do naśladowania. Myślę sobie, że to, że nie miałem ojca, w domu, ojciec był, ale był 2 miesiące na przykład przez cały rok, spowodowało, że wychowałem się na jakichś takich wyidealizowanych wzorcach z książek, z filmów i próbowałem to odtwarzać, a później w pewnym momencie pojawia się dziecko pierwsze i ono jest dziwne, to jest coś kruchego takiego, można...
Małego.
Tak, nie wiadomo jak złapać, żeby nie urwać czegoś. I człowiek musi na swoich błędach własnych, ale też wspomagany przez wszystkich naokoło, którzy wszystko wiedzą najlepiej, próbować sobie. I później jest taki moment, myślę sobie, w wieku lat, nie wiem, 3, może 4, kiedy dziecko zaczyna być interaktywne, zaczyna być partnerem jakimś, nawet do prostych gier jakichś. I wtedy jest łatwiej. Natomiast ja miałem największy problem za pierwszym, za drugim razem, wtedy, kiedy dziecko trzeba było po prostu obsłużyć.
Kiedy to było takie maleńkie zawiniątko.
Tak.
Niezbyt komunikatywne, krzyczące i śpiące jedynie.
Krzyczące, śpiące. Dziecko jest w 100% egoistyczne. Możemy się uczyć od dzieci. Dzieci jak czegoś chcą, to się po prostu drą i to dostają. Bardzo, bardzo to jest skuteczne.
Słuchajcie państwo, powiedzcie proszę, dobry ojciec, poza tym, że obecny duchem i ciałem, to jaki to jest ojciec? Bo już za chwilę będą warsztaty, proszę państwa. 14-15 listopada. Warsztaty dla ojców. Ja, tata. Jeszcze będziemy o tym mówić. Ale tak sobie myślę, że warto mieć taki wzorzec Sevr ojca. Nie pod Paryżem, ale każdy w swojej głowie metra ojca. Czyli jaki to jest ojciec, który jest ojcem dobrym, świadomym, odpowiedzialny? Jakie on ma cechy? Jak on się zachowuje?
Ja myślę, że główną rzeczą, którą zwłaszcza chłopcom należy przekazać, to siła i poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie, że ojciec wie, co robi i w sytuacji takiej, kiedy jest groźnie, kiedy jest jakieś zagrożenie albo kiedy nie wiadomo, co zrobić, to on po prostu wie, co zrobić. I to powoduje, ponieważ uczymy się przez przykład wyłącznie, że takie dziecko, zwłaszcza chłopiec, mówię o chłopcach, bo to bardziej widać wtedy, chłopcy bardziej potrzebują mężczyzn niż kobiety na pewnym etapie, uczą się tego, że facet jest silny i że sobie radzi. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to stawianie granic. Stawianie bezpiecznych granic, żeby dziecko się czuło bezpiecznie i żeby ojciec nie był kumplem na równych zasadach, tylko żeby był kimś, kto stanowi jakieś prawa i później egzekwuje. Myślę, że to ważne.
I jest też autorytetem. Coś potrafi.
Staje się w ten sposób automatycznie niejako autorytetem, tak.
Kasiu?
Co potrzebne jest ojcu? Potrzebne są sposoby. Nie recepta, ale sposoby postępowania i świadomość tego, jak dane postępowanie, jaki da efekt, w jaki sposób zachowa się dziecko, jak odpowiadać, jak interaktywnie odpowiadać na potrzeby dziecka, na jego reakcje, na jego emocje. Bo i to jest właściwie taka instrukcja obsługi dla dziecka, które już jest większe. Tak, tak jak Darek wspomniał, no nie można być kumplem dla dziecka. To jest teraz dość powszechne wśród młodych ludzi. Dzieci się świetnie czują z tatusiami. Tatusiowie są przeszczęśliwi. Jest tylko jedna pułapka w tym wszystkim. Może się okazać, że wcale nie wychowują swoich dzieci. Są po prostu kumplami.
Może od czasu do czasu można być kumplem, kiedy się gra w piłkę, kiedy się razem biega albo gra w jakąś grę planszową.
Jak najbardziej.
Oczywiście powinno nawet się być też kumplem, ale nie powinna to być jedyna rola, w którą się wchodzi. W kulturach, które my nazywamy prymitywnymi, jest trochę inaczej. W naszej kulturze, mówię o zachodniej Europie, szeroko rozumiane, jest tak, że mamy bardzo małe rodziny, coraz mniejsze i nie mamy takiego kontekstu, z którego moglibyśmy się nauczyć komunikowania się, budowania związków, budowania relacji, słuchania siebie nawzajem, negocjowania w przypadku, kiedy dzieci muszą coś wynegocjować między sobą. I w kulturach prymitywniejszych, my nazywamy je prymitywniejszymi, są różnego rodzaju rytuały, u nas nie ma. U nas nie ma na przykład rytuałów przejścia, stawania się mężczyzną. To jest coś, co jest, jak się okazuje, szalenie ważne i bardzo wielu mężczyzn współczesnych po prostu nie ma pojęcia, czy są mężczyznami, czy nie są, bo nikt im nie powiedział, że są. Nie doświadczyli takiego momentu, który te rytuały często są bardzo krótkie, trudne, bolesne, przerażające i właśnie dlatego są tak ważne.
Ale też mężczyźni często nie wiedzą, jak to jest być mężczyzną, bo znowu wracamy do tego, że nie mają tego, tak, tego wzorca.
Nie mieli się gdzie tego nauczyć, tak. I próbują się uczyć tego od swoich kobiet, co jest totalnie bez sensu, dlatego że kobiety mają zupełnie inną rolę.
Pisze do nas nasz stały słuchacz, pan Piotr z Anglii. Jako tato na pełnym etacie, prowadzącym hodowlę z dwoma małymi urwisami, podróżujący i piszący, stwierdzam, iż nie ma kryzysu ojcostwa. Za to mamy kryzys autorytetów i problem z komunikacją międzyludzką. Ojcowie wolą kupić dziecku tablet niż stół do jadalni, by wspólnie spożyć posiłek, PlayStation, zamiast poczytać książkę. Bo przecież wszyscy tak robią. U nas nie ma telewizora, pisze pan Piotr. Dzieci nie znają elektroniki, a posiłki jada się wspólnie. Z rana ja czytam, wieczorem żona. Nie czuję potrzeby się doskonalić jako ojciec. Wystarczy, że cały czas uczę się i doskonale jako człowiek. Będąc przykładem dla dzieci, zostaję jednocześnie autorytetem, napisał Piotr.
Ja pamiętam, że gdy byłem małym chłopcem, to największą karą, którą mogli mi rodzice zafundować, to było to, że mnie nie wypuszczali na podwórko. Teraz się faktycznie zmieniły czasy zupełnie.
Bo teraz się nie wychodzi na podwórko.
Nie wychodzi. Żeby wykopać dziecko na podwórko, trzeba się naprawdę napracować. Faktycznie żyjemy w czasach internetu, wirtualnych światów, wirtualnych komunikatorów, które zastępują nam takie relacje, których bardzo potrzebujemy i których nie mamy się skąd nauczyć, bo po prostu nie żyjemy w tym obszarze w ogóle jako dzieci. Bardzo rzadko w każdym razie.
No tak, więc dzieciom na pewno jest czułość i miłość potrzebna i uważność jest im potrzebna, ale to, o czym Darku mówisz, takie poczucie bezpieczeństwa wynikające z siły tego ojca, siły w znaczeniu psychicznym, takiej stabilności emocjonalnej, słuszności decyzji. A co, kiedy ojciec momentami jest słaby, momentami zagubiony, momentami zalękniony, smutny, czy w depresji, bo właśnie traci pracę? Nie przestaje być ojcem.
Współcześnie jest czasem tak, że mężczyzna próbuje sprawdzić, czy jest mężczyzną w relacji z kobietą, czyli w relacji ze swoją żoną czy partnerką. I kobieta nie może mu tego dać. Ponieważ ona jest, powinna być odbiorcą jego męskości, takiej osadzonej, takiej dojrzałej. I teraz mamy właściwie chłopca, który jest maciał mężczyzna, ale jest chłopcem, który się nie stał nigdy mężczyzną i on jest niegotowy do tego po prostu. I ona z kolei po jakimś czasie zauważa to, że jest chłopcem, oczekuje od niego, że będzie mężczyzną i jeżeli jest mądrą kobietą, to go próbuje jakoś wspierać, ale tego się nie da załatwić w tym związku. To trzeba załatwić gdzieś na zewnątrz. Trzeba to załatwić w męskim gronie. To mężczyźni pomagają mężczyznom stać się mężczyznami. Kobiety tego nie mogą zrobić.
No i co z takim mężczyzną, który ma syna, czy ma córkę, ale nie ma w sobie tego pierwiastka męskiego, który daje dzieciom właśnie to poczucie stabilności, bezpieczeństwa i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy.
Chętnie zwala wtedy na swoją kobietę wszystkie, całą tą odpowiedzialność i staje się drugim jej dzieckiem. I mamy kobietę, dorosłego chłopca i małego chłopca.
I kobieta ma dwoje dzieci, co
tak,
najmniej.
I kobieta tak? ma dwoje dzieci, tak.
603-06-06-06. Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, o tym, jak w dzisiejszych czasach niełatwych dla nas wszystkich i dla dzieci, i dla rodziców być dobrym, świadomym, odpowiedzialnym ojcem. Mówimy też o warsztatach dla ojców, które już niedługo, 14 i 15 listopada w Gdańsku to będzie, Kasiu? W Gdańsku. Więcej informacji na stronie www.ja-tata.eu www.ja-tata.eu. Warsztaty dla ojców 14-15 listopada, to jest najbliższy weekend. No właśnie, dziś rozmawiamy o tym, jak to jest być odpowiedzialnym ojcem, czy tacy ojcowie są gotowi na to, żeby przyjść na taki warsztat i żeby podzielić się na przykład z innymi swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Czy więcej jednak jest tych zagubionych, którzy po omacku trochę, nie mając wzorców ze swojego dzieciństwa, ojcostwa dobrego w rodzinie, próbują stosować metody, które czasami niestety nie działają i ta relacja z dzieckiem no, nie układa się w taki sposób, w jaki na pewno dziecko by chciało, ale też przecież ojciec. Katie Carr z płyty Paszport. Za chwilę wracamy.
my passport to love. It's all over, never, never, never to return home. And all the stamps we gathered are all in vain. I've lost my passport to love again.
Katie Carr z płyty Paszport. Jeszcze zaśpiewa w studiu Katarzyna Szurlej, pomysłodawczyni warsztatów dla ojców i tata, i Darek Seleman, trener biznesu, rozwoju osobistego, coach, autor projektu Lekcje, których zabrakło w szkole. Czego współczesny ojciec powinien nauczyć syna, a czego córkę? Bo to chyba są dwie różne rzeczy.
Jeżeli chodzi o synów, to byłoby idealnie, gdyby mężczyzna potrafił nauczyć swojego syna, jak to być mężczyzną po prostu, co to właściwie znaczy, jak to się robi. Problem jest taki, że zwykle sam nie wie, więc ma z tym duży problem i zrzuca odpowiedzialność na szkołę, na kobiety, na w ogóle na system edukacji i wszystkich jeszcze naokoło, byle tego nie wziąć na siebie. Nie robi tego złośliwie, nie robi tego dlatego, że nie chce tego zrobić, tylko po prostu sam nie potrafi. Woli się schować, bo się boi w ogóle tej roli. Rola jest trudna, ona jest przerażająca czasem.
Bo właściwie tak do końca to nie wiemy, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną we współczesnym świecie, kiedy wiele przyczółków uznawanych przez wieki za typowo męskie przejęły kobiety. Kiedy kobiety rosną w siłę, to mężczyzna nagle traci poczucie jakiejś swojej ważności, niezastępowalności, wartości.
Mężczyźni boją się okazywać słabość, boją się poczuć słabi i kobiety też się boją tego, jeżeli mężczyźni są słabi. I to jest taki mechanizm, który się trochę, jest taką spiralą, która się sama napędza. Kobieta oczekuje od mężczyzny, że będzie silny, on tego nie potrafi zrobić, ale wie, że jak pokaże, że jest słaby, to kobieta zobaczy to, że on jest słaby i nie będzie dla niej wystarczająco męski. I problem polega na tym, że nie jesteśmy przygotowani, my jako mężczyźni nie jesteśmy przygotowani do tych ról. Ja mówiłem już o tym. Jesteśmy, nie mamy wzorców, nie mamy takich mężczyzn zwykle w swoim życiu, którzy by nas nauczyli, jak to się robi.
No tak, no i co teraz zrobić, jeśli nie mamy wzorców i pójdziemy na taki warsztat i skąd weźmiemy ten wzorzec, jeśli nie mamy go w sobie?
Założenie warsztatu jest takie, że są sami mężczyźni, nie ma żadnych kobiet. Ja swojego czasu prowadziłem grupę wsparcia dla mężczyzn trójmiejską i to bardzo pomaga, ponieważ mężczyźni zupełnie inaczej się zachowują w grupach mieszanych, a zupełnie inaczej się zachowują, kiedy poczują się bezpiecznie, komfortowo i po jakimś czasie, nie wiem, mija pół godziny, godzina i nagle zaczynają mówić bardzo otwarcie o tym, że mają problem, że się boją czegoś, zaczynają płakać. To jest bardzo niemęskie, a nie chcą, żeby to kobiety zobaczyły. Mhm. Dlatego warsztaty, o których mówimy, mają takie założenie, że nie będzie w ogóle żadnych kobiet. Dlatego też pomysł Kasi, żeby prowadził to facet, a nie kobieta. A nie, mhm. nie na przykład para.
To bardzo dobry pomysł, ale ja dalej pytam, czego można nauczyć? W jakie narzędzia można wyposażyć mężczyznę, który nie ma tego wzorca męskości, sam nie wie do końca, co to znaczy być mężczyzną. Ma wiele lęków, zastępuje je często ten strach agresją i byciem takim nadreaktywnym w wielu sytuacjach. No, tak sobie myślę, że to trudne. Taki warsztat, żeby człowiek wyszedł z nim silniejszy, żeby co tam się zadziało? Czego się musi przede wszystkim taki mężczyzna nauczyć?
Ja może porównam te warsztaty dla ojców do czegoś, co znamy wszyscy. Do nauki kursu prawa jazdy. Czyli będzie jakaś teoria, tak jak na kursie. Ktoś poda zasady zachowania na skrzyżowaniu, czy inne tego typu. Później będą ćwiczenia z instruktorem, tak jak to się odbywa na jeździe, jakiś egzamin, bo to będą ćwiczenia w domu, no i wreszcie można zostać mistrzem kierownicy, ucząc się, jeżdżąc dużo. I tutaj to samo. Będą informacje o tym, jak rozpoznać uczucia dziecięce.
I swoje myśli, bo to też bardzo ważne. Mężczyźni też mają z tym często kłopoty.
Tak. Jak te uczucia nazwać? Jak pozwolić dziecku czuć to wszystko? W jaki sposób z nim rozmawiać, żeby dziecko mówiło tak, zamiast nie, żeby chciało rozmawiać? W jaki sposób komunikować się z dzieckiem, aby było partnerem? W jaki sposób mu wyznaczyć granice i po co te granice są? Tak jak Darek powiedział, dla bezpieczeństwa dziecka. Ale często nam się wydaje, że one będą obostrzeniami, które dziecko nie będzie chciało akceptować. A granice to jest coś, co daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieci zawsze wychodzą poza granicę. W ogóle lubimy wychodzić poza granicę. Ale muszą wiedzieć, że to jest ich ryzyko. Chcą to ryzyko ponieść. I jak wrócą, to tam będzie bezpiecznie, to będzie ich kawałek świata, także ich ryzyko i ich miejsce na ziemi, w którym i zasady, w których czują się bezpiecznie. I tak jak mówiliśmy wcześniej o zagubionych ojcach, którzy nie muszą być herosami, bo nikt nie powiedział, że każdy mężczyzna musi być herosem, różne rzeczy się dzieją, to dziecko, które ma wyznaczone granice, będzie się czuło bezpiecznie, będzie widziało, że tata ma jakiś problem, ale będzie mogło również patrzeć, jak ojciec ten problem rozwiązuje. To jest dla dzieci bardzo dobra szkoła, kiedy wiedzą, że problemy są i wiedzą, że można je rozwiązać. W jakiś konkretny sposób postępując.
Przede wszystkim dzieci się uczą przez modelowanie, czyli nie, że mówimy, jak coś ma być zrobione, tylko dziecko widzi, jak my to robimy. Dziecko widzi też, jak ojciec spędza czas, jak ojciec odzywa się do matki, jak ojciec traktuje kobiety i tak dalej, prawda? I w ten sposób też modeluje swój pierwszy wzorzec, obraz mężczyzny, zarówno córeczka, jak i synek.
Dziecko rodzi się niestety bez instrukcji obsługi. To, co chcemy dodać do tego dziecka, które już mają ojcowie, to pewną formę instrukcji obsługi, żeby zrozumieć, jak dziecko działa, co się dzieje w głowie dziecka w różnych, na różnych etapach rozwoju. No bo etapy rozwoju są czasem takie, że nagle mamy czterolatka, na którym można powiedzieć, że to jest hałas oblepiony brudem, i dla faceta to jest przerażające. Właściwie nie wiadomo zupełnie, jak się zachować, jeżeli mamy po prostu ogień taki, który nam śmiga tylko po domu. I jeżeli okazuje się, że to jest zupełnie normalny etap rozwojowy, to wtedy możemy się uspokoić i możemy się odnieść adekwatnie do tego etapu. I to jest jedna z rzeczy, którą chcielibyśmy pokazać, czyli czego się można spodziewać i jak, co się dzieje w głowie dziecka. Co działa, a co nie działa.
A ja znowu wrócę, a ile czasu na warsztacie będzie można poświęcić na to, co się dzieje w głowie takiego ojca?
Większość czasu.
No właśnie, bo to jest, myślę, podstawą. Bo jeśli uporządkuje ten człowiek emocje, nazwie je, rozpozna w ogóle w sobie, tak? Przyzna się do tego, co jest we mnie siłą, a co jest obszarem do rozwoju, co jest we mnie, nie wiem, męskością taką w pełnym tego słowa znaczeniu, a co jest rozbudowanym pierwiastkiem kobiecym, bo wychowywała mnie matka i tak dalej, i tak dalej. Wtedy łatwiej mu będzie przekazywać to wszystko, co ma w sobie dziecku, autentycznie, bez masek.
Mężczyźni mają też taki kłopot, że nie są wyedukowani, bo nikt się nimi nie zajmuje, jeżeli chodzi właśnie o emocje i budowanie relacji. Ja na warsztacie kiedyś miałem taką sytuację, miałem samych facetów i nie szło. Coś, rozmawialiśmy o jakiejś komunikacji między ludźmi i nie za bardzo to się układało. I tak zauważyłem, że tu jest jakiś kłopot właśnie z tymi emocjami. Jak pada słowo emocje, to wszyscy się wyłączają. I mówię, dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Słuchajcie, panowie, jakie znacie emocje? I jest cisza. Ludzie oglądają paznokcie sobie, gdzieś tam obrazy na ścianach. W końcu, ponieważ musiałem coś zrobić, to mówię do pierwszej osoby, która siedziała najbliżej. Mówię, Patryk, słuchaj, jakie znasz emocje? I ten człowiek tak myśli, mówi, uczucie głodu na przykład. Więc kłopot polega na tym, że nawet nie potrafimy rozpoznawać, co czujemy, w związku z czym nie możemy tego nikogo nauczyć. I to, co chcielibyśmy zrobić, to chcielibyśmy też dać taką podstawę i takie miejsce przez kawałek tych warsztatów, żeby mężczyźni mieli okazję się podzielić ze sobą tym, że na przykład czują się słabi i co? Nie umiera się od tego.
No, że czują się przestraszeni, a że bycie przestraszonym, no, często wśród takiego stereotypowego postrzegania męskości nie licuje właśnie z byciem prawdziwym mężczyzną, to lepiej być wkurzonym niż na przykład przestraszonym. I mężczyźni bardzo wiele emocji najróżniejszych podpina pod bycie wkurzonym, bycie złym, tak? Czyli dwa typy emocji, radość i wkurw. No więc właśnie. No tak to jest, no panie Darku. Z emocjami i nazywaniem ich jest ogromny problem. W związku z tym, jeśli jest problem z nazywaniem i identyfikowaniem emocji, to jest też kłopot z ich okazywaniem. A tutaj cały wachlarz jeszcze się przed nami roztacza. Na przykład jak przekazać uczucie czułości i miłości, kiedy się ma córeczkę. Jak być, okazać jej wrażliwość, tak? Jak uczyć ją wrażliwości w odbiorze świata. No to wszystko jest trudne też. Inaczej, inna instrukcja obsługi jest przynależna chłopcom, a inna dziewczynkom.
Oczywiście są różnice i ludzie, którzy dyskutują nad równouprawnieniem dzieci od małego, są w dużym błędzie, ponieważ mózgi dziewczynki i chłopca się różnią. Są inaczej skonstruowane. Gdyby zbadać, robiono wiele badań przy użyciu tomografu pozytonowego, zupełnie inne ośrodki się odpalają, że tak powiem. Są aktywne w różnych sytuacjach. I mamy, był taki eksperyment robiony wielokrotnie. Pokazywano dziewczynkom i później kobietom i chłopcom i później mężczyznom dorosłym zdjęcia różnych osób i pytano się, jakie to jest uczucie. No i kobietom mówi smutek, rozżalenie, radość, troska, lęk, strach. Mężczyzna, nie wiem, nic, chyba jest wesoły. Nie mamy się gdzie tego nauczyć.
Zapadła cisza, bo tak się zastanawiam, jacy panowie powinni przyjść na ten warsztat, Kasia? tacy panowie, którzy są odważni, myślę, żeby stawić czoła tej swojej niewiedzy, temu rodzajowi analfabetyzmu, jeśli chodzi o rozpoznawanie swoich uczuć i innych.
Myślę, że na te warsztaty może przyjść każdy. Dlatego, że nie ma jakiejś granicy wieku dziecka, w którym nie warto już jest zostać dobrym ojcem.
Mhm. Również tacy mężczyźni, którzy dopiero staną się ojcami.
Żeby wiedzieli, od czego startować. A poza tym też mężczyźni, tak jak już wspomniałam, którzy mają świetne relacje ze swoimi dziećmi. Ponieważ te świetne relacje nie są gwarancją tego, co się zadzieje za rok, dwa czy trzy. No, ta instrukcja obsługi, wychowania dziecka jest bardzo istotna. To jest tak, jakby sobie odpuścić jeden etap, jeden kawałek życia, a no, dziecko jest dzieckiem do 18, do 20 roku życia, a później z tym całym bagażem, w którego wyposażyliśmy, idzie w życie.
Ja sobie przypominam, że na powstające często i bardzo dobrze szkoły dla rodziców przychodzą najczęściej rodzice nastolatków, kiedy to dziecko nagle wymyka się spod kontroli i z uległego, małomównego Przemka robi się bezczelny, agresywny, jak to rodzice mówią, i pyskaty Przemo.
No jest to na pewno problem. I
tak się zastanawiam właśnie, czy na ten warsztat nie przyjdą ojcowie, którzy są już ojcami nastoletnich córek albo synów.
I tak będzie to bardzo dobry warsztat. Dlatego, że sposób postępowania w wielu momentach jest również taki sam dla dorosłych. My pewne rzeczy lubimy. Lubimy konkretnego typu pochwały. Lubimy, gdy doceniany jest wysiłek. I zapominamy o tym przy dzieciach. Mówimy zupełnie inne słowa tym dzieciom. Chociaż sami, nie wiem, lubimy być chwaleni przez szefa za konkretne rzeczy, a nie za jakieś tam głupoty i w stylu fajnie ci poszło, wcale nie jest jakąś dobrą pochwałą. Poza tym sposób komunikacji z nastolatkiem będzie identyczny w swojej, właściwie w swojej podstawie, jak z małym dzieckiem. Są słowa klucze, pewne zachowania, które będą bardzo dobrze odbierane i dziecko się będzie, nastolatek, również otwierać.
Czego współczesny ojciec powinien nauczyć syna? Pytam o to Darka Selemana, który będzie warsztaty prowadził.
Najważniejszą rzeczą, którą powinien się nauczyć syn od ojca, jest to, jak być mężczyzną, ponieważ...
No tak, ale to jest bardzo ogólna odpowiedź, bo do końca nie wiemy.
Jak się zachowywać wobec kobiet, wobec innych mężczyzn, co robić z pieniędzmi, jak zdobywać pracę, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, co zrobić wtedy, jak się nie wie, co zrobić, jak okazywać różne emocje, jak okazywać na przykład słabość, która niekoniecznie musi być czymś negatywnym. I dziecko na przykład, jeżeli ma rodziców, które i widzi, że rodzice się kłócą, są podniesione głosy, wyzywają się, nie wiem. Sytuacja jest bardzo napięta, ale potrafią przez to przebrnąć, potrafią się pogodzić, uczy się, aha, to jest taka sytuacja, kiedy czasem ludzie się kłócą i od tego się świat nie wali. Dużo gorzej, jak nie potrafią zrobić tej drugiej części.
Czyli nie umieją z tego konfliktu potem wyciągnąć wniosku i dojść do konsensusu.
Tak.
O to chodzi, czyli usiąść i porozmawiać. Bo ja tak sobie myślę, że współczesny ojciec to powinien nauczyć syna to, co ty mówisz, okazywania czułości i miękkości wtedy, kiedy cały świat mówi, nie, tutaj musisz się zachować jak prawdziwy mężczyzna. Powinien nauczyć syna tego, że jak jest sytuacja do wzruszenia, to mężczyzna też się wzrusza. I że nieprawdą jest, że mężczyzna nie płacze. Bo potem, kiedy mężczyźni młodzi wychodzą z takim przekazem z domu, że prawdziwy mężczyzna nie płacze, to jego żona za to przez niego płacze w domu.
U młodych dzieci kształtują się przekonania osiowe, tak zwane, czyli te takie najważniejsze przekonania, które decydują o wyborach, później w życiu o decyzjach. I żeby było śmiesznie, to one się kształtują wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie do końca potrafi rozróżnić, co jest dla niego dobre, co jest niedobre, co jest w ogóle dobre albo złe. Nie potrafi do końca rozróżnić, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. I w tym właśnie wieku kształtują się różne przekonania. Często nie jesteśmy ich świadomi i w dorosłym życiu, jak mamy szczęście, to czasem takie przekonania odkryjemy. Ja na przykład miałem takie przekonanie przez długie lata, które w dobrej wierze rodzice, nauczyciele wpajali we mnie, kiedy tylko mieli okazję, że jestem zdolny, ale...
Leniwy.
Tak jest, leniwy. Większość ludzi ma takie przekonanie. Oni to robili po to, żeby zmusić mnie do konsekwentnej pracy, takiej z dnia na dzień, żebym się bardziej starał, żebym był bardziej pracowity, bo wiedzieli i wierzyli w to, że to jest źródłem sukcesu w życiu. I teraz to przekonanie składa się z dwóch kawałków. Pierwszy kawałek, jestem zdolny. Wow, fajnie, można to łatwo przyjąć. Później słówko ale, które oczywiście kasuje to, co było przed ale, i mamy leniwy. I teraz myślę sobie tak, przez całe moje dorosłe życie, czy przez większość życia, dużo gorzej oceniałem to, co osiągałem, dlatego, że myślałem sobie, aha, to ja jestem leniwy. Gdybym nie był leniwy, to wtedy dopiero bym mógł powiedzieć, że coś uzyskałem, coś odniosłem jakiś sukces. W związku z czym bardzo krytycznie sam siebie oceniałem. Tak jak mówisz, uczymy się przez modelowanie głównie, uczymy się również przez takie programowanie werbalne, przez to, co słyszymy ciągle. Jeżeli słyszymy jakieś oceny na nasz temat, na przykład ty to jesteś leniwy, albo ty do niczego nie dojdziesz w życiu, albo ty to jesteś osobą, która jest kiepsko się uczy języków i tak dalej, a bardzo silnie potrzebujemy, mamy bardzo silny mechanizm udowodniania sobie tego, że co wierzymy jest prawdą, czyli naszych przekonań, potwierdzania ich, więc będziemy je sobie potwierdzać. Inny przykład.
Nieraz przez całe życie.
Najczęściej przez całe życie. Jeżeli mamy szczęście, to się czasem zatrzymamy i czasem się zastanowimy, co to tak naprawdę znaczy. Ja przez bardzo długie lata miałem takie przekonanie na swój temat, że mam osobowość karalucha.
Co to znaczy?
To znaczy, że jestem, że trudno mnie zabić bardzo, że jestem taką osobą nie do zarąbania, w cudzysłowie. Czyli w najgorszej sytuacji zawsze sobie poradzę. Choćby nie wiem co, to zawsze wymyślę sposób, wstanę na nogi i nawet jak upadnę, to się podniosę, upadnę drugi raz, to się podniosę drugi raz.
A to złe przekonanie?
To przekonanie pozornie na pierwszy rzut oka jest bardzo dobre, dlatego że jest źródłem siły, pewności siebie, tych wszystkich takich cech, które pozwolą się czuć silnym człowiekiem. Ale ono ma drugie dno, bo jeżeli założymy, że jest prawdą, że mamy potrzebę nasze przekonania potwierdzać, a ja mam przekonanie, że radzę sobie w najgorszej sytuacji, to co robię? Włażę w najgorsze sytuacje po to, żeby móc to sobie udowodnić po raz kolejny.
Czyli wniosek z tego taki, że bardzo trzeba uważać nie tylko jak się zachowujemy przy naszych dzieciach, ale też jakie komunikaty tym dzieciom przekazujemy. Co tam na tym twardym dysku, w tej małej główce się zapisuje nieraz na całe życie. I potem taki 50-parolatek przychodzi do gabinetu terapeutycznego i mówi, wie pan co, albo wie pani co, kiedyś babcia mi powiedziała, że tobie to się kiedyś bieda dobierze. I ja tak, mimo tego, że zarobiłem tyle pieniędzy i mam przedsiębiorstwo, to ja cały czas żyję w takim lęku, że ja to zaraz stracę i cały czas zachowuję się tak, jakby właśnie ta bieda miała mi się dobrać. A to przekaz, który prosta kobieta, ta babcia w dobrej wierze prawdopodobnie powiedziała temu małemu chłopcu.
To jest najlepszy przykład na to, że mamy takie wgrane pojęcia o sobie i my je pielęgnujemy. I ktokolwiek nas słyszy, na pewno może sobie za chwilę całą gamę takich przekonań wypisać. To, co przekazujemy dzieciom, często przekazujemy im nasze własne takie przekonania i powtarzamy dokładnie to samo. Najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle zapomnieli przeszłość i to, w jaki sposób byliśmy wychowywani.
Ale to się nie da, bo z tego się składamy w dużej mierze.
Ponieważ wtedy moglibyśmy zapisać rzeczywiście zupełnie nowy rozdział z dzieckiem. Zwłaszcza, że dziecko nie jest nami. Ma inne cechy charakteru, ma inne talenty, ma inne rodzaje inteligencji. A my generalnie staramy się to dziecko ułożyć tak, jak my pamiętamy, jacy my byliśmy. No i najgorzej jest, kiedy dziecko ma zupełnie inny charakter. To w ogóle stajemy, no jak to? No, dla mnie to było dobre, to mi dobrze robiło, to lubiłem robić, a moje dziecko nie. I co teraz?
No tak, tutaj dotykamy kolejnego ważnego tematu, kiedy dziecko nie zaspokaja ambicji, często niezaspokojonych w dzieciństwie ojca, tak? Sam nie mógł grać w piłkę z jakichś powodów, bo był noga, tak? To teraz ceduje to oczekiwanie na tego biednego synka, który nienawidzi grać w piłkę nożną, bo woli ryby w akwarium oglądać, tak? Ale ojciec mu na to nie pozwala, bo ty jesteś prawdziwym facetem i ty masz w piłkę mi tu grać.
Prawda, ale też jest mechanizm zupełnie odwrotny, taki, że rodzice życzą nam oczywiście dobrze, życzą nam z całego serca, żeby nam się udało i nawet słyszymy często, ja to bym chciał, żeby tobie się lepiej udało niż nam. Ale w domyśle, jak się przyjrzymy tej sytuacji, to tam jest jeszcze druga część zdania. Ale nie bardzo dobrze, nie dużo lepiej, tylko trochę lepiej, bo jak się uda o rząd wielkości lepiej, 10 razy lepiej albo 100 razy lepiej, to będzie świadczyło, że jestem nieudacznikiem. O mnie, o rodzicu.
Tak.
I mamy taki model takiego trochę popychania w górę dzieci, ale z taką obawą, żeby broń Boże nie za daleko. Ja się spotykam z tym nagminnie bardzo często w coachingu. Jak pracuję z ludźmi indywidualnie, to bardzo często się okazuje, że źródłem problemów w ich życiu są ich przekonania, zwłaszcza te tożsamościowe na własny temat oraz system wartości wpojony przez kogoś innego. Ludzie często powtarzają jakieś rzeczy, które słyszeli od kogoś, na przykład w bardzo wczesnym dzieciństwie i działają niejako na autopilocie, działają w taki sposób, że odpala się automatycznie pewien nawyk, pewna decyzja, która już jest podjęta. Nie podejmujemy jej logicznie, świadomie, analizując sytuację, po prostu reagujemy zawsze tak samo. I ludzie, kiedy mają problem taki duży, na przykład mają problem, bo pracują w miejscu, którego nie lubią, które jest bez sensu, nienawidzą swojego szefa, chodzą, piszą raporty jakieś durne, na które nie mają ochoty, albo są w związku, który to związek jest wypalony, nie uszczęśliwia ich, to co robią, to zmieniają pracę albo zmieniają związek. I później w nowej pracy albo w nowym związku, po pół roku mniej więcej, czy po paru miesiącach, są w dokładnie tej samej sytuacji, ponieważ nie zmieniają tego, co jest pod spodem, nie zmieniają swoich przekonań, nie zmieniają swoich nawyków.
No i to jest właśnie bardzo ważne. W aspekcie także tego warsztatu, proszę Państwa, 14-15 listopada, warsztaty dla ojców Ja, Tata. Warsztaty te można znaleźć, informacje o tych warsztatach na stronie www.ja-tata.eu. Katarzyna Szurlej, pomysłodawczyni warsztatów dla ojców Ja, Tata i Darek Selman, trener biznesu, rozwoju osobistego, coach, autor projektu Lekcje, których zabrakło w szkole, no i prowadzący tych warsztatów dzisiaj. No, te warsztaty się odbędą za tydzień i prowadzącym będzie właśnie Darek Selman. Sami ojcowie, sami panowie, ojcowie, którzy są i odważni, i trochę przestraszeni, i mają dzieci bardzo małe i trochę starsze. No, wszyscy ojcowie, a Piotr z Anglii jeszcze pisze, dziecko można nauczyć, by było partnerem, a jak się ulega darciu dziecka, to trzeba wrócić do nauki, po co jest rodzic, pisze pan Piotr. U mnie w domu tata był raz na miesiąc, bo pracował na autostradach Polski. Nie przeszkodziło mi to być dobrym tatą. Żona przez pierwszy tydzień przy pierwszym synu bała się go kąpać i wszystko było na mojej głowie. A hodowla, o której pisał pan Piotr, to 50 akwariów.
Ja mówiłem o instrukcji obsługi, więc jako tacy świeżo upieczeni rodzice dostajemy instrukcję obsługi dziecka pod tytułem na przykład, jak się dziecko kąpie. Ja przerabiałem to z jednym dzieckiem, a później z drugim dzieckiem. Kąpanie jest łatwe, bo to jest techniczna sprawa. Mhm. Każdy facet chętniej się weźmie za kąpanie, za karmienie, za takie rzeczy, do których można napisać instrukcję. Jak dochodzi do czegoś, co jest nieprzewidywalne, do rozmawiania z tym dzieckiem, zwłaszcza jak dziecko zadaje trudne pytania, bo jest taki moment, kiedy zaczyna zadawać trudne pytania, to chętnie zrzuca to na kobietę, która z racji swojej kobiecości sobie lepiej z tym radzi naturalnie.
Nie porozmawialiśmy jeszcze o temacie, zresztą bardzo wielu, bo jednak czas tutaj mamy ograniczony, o samotnych ojcach, którzy w pojedynkę wychowują dzieci na spółkę z żoną, czyli pół tygodnia albo pół miesiąca dziecko mieszka u matki, a pół miesiąca mieszka u ojca. No i to jest już też zupełnie inny temat, bo tam już nie ma tego pierwiastka żeńskiego, nie ma tej kobiety i mężczyzna musi spełnić rolę i mamy i taty.
Jest to coraz częstszy model, coraz więcej związków się rozpada i jeżeli żyją ze sobą w zgodzie, w przyjaźni, dogadują się, to się daje zrobić, daje się jakoś dogadywać, daje się jakoś tym dzieckiem opiekować. Natomiast faktycznie taki mężczyzna musi być nie tylko ojcem, ale musi się nauczyć gotować, musi się nauczyć tym dzieckiem zajmować w takim technicznym znaczeniu, które zwykle kobieta zaspokajała. I kobieta to samo. No, kobieta ma o tyle prościej, że jest przyzwyczajona do tego, że bycie kobietą, bycie matką to jest w większości, poświęca się większość czasu dzieciom. Natomiast mężczyźni muszą się nauczyć nowych umiejętności wtedy. I to jest trudne. Ja pamiętam, że moim drugim dzieckiem jest dziewczynka, która w wieku lat 4 miała zabawy, których w ogóle nie rozumiała, one mnie nudziły. No, czesanie koników na przykład. Nie jestem w stanie czesać konika, przepraszam. W związku z czym...
Nauczyłeś się?
Nie nauczyłem się tego, nauczyłem ją grać w szachy dość szybko, żeby jakoś przeżyć.
No proszę, i to jedna z metod, która wybrzmi na pewno podczas warsztatów. Proszę Państwa, 14-15 listopada, warsztaty dla ojców. Ja, tata, proszę wejść na stronę, proszę sprawdzić i proszę przede wszystkim przyjść i namówić innych ojców. Katarzyna Szurlej, pomysłodawczyni warsztatów Ja, tata i Darek Seleman, trener biznesu, rozwoju osobistego, coach, autor projektu Lekcje, których zabrakło w szkole, byli dziś moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo, pięknie. Małgosia Ławińska program zrealizowała, jeszcze Katie Carr zaśpiewa raz. Hanna Wilczyńska-Toczko, dobrej nocy, do usłyszenia. Dziękujemy. Tymczasem. Dobra.